Jaya Acharyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to pierwsza płyta, 93. ścieżka.
The following is a class on the Bhagavad
Jest to
Gita
wykład
as
z
it is,
Bhagavad Gity, takie jak ona jest, rozdział 2, tekst 13, dany przez Jego Boską Miłość A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 11 marca 1966 roku w społeczności Mishra Yogi w Nowym Jorku.
तथा देहांतरम प्राप्ति धीर सत्त नमय
To jest 13 śloka. Możecie to otworzyć. Sanskryt jest taki.
Dina asmin jatha dehi kumaran jovanan jara tatha dehantram prapti dhira satra namiyat.
Student, to jest 13, Prabhupada? 13, tak. Student, tak jak... tak jak dusza przechodzi przez to ciało, przez od wieku chłopięcego, poprzez młodość, aż do starości. Podobnie przechodzi do innego ciała. Mędrzec nie jest oszołomiony takimi zmianami. Tak. Teraz mądra osoba, słowo, sanskryckie słowo to jest dhira. Dhira oznacza osobę, która nie jest zaniepokojona w umyśle. I nasz niepokój umysłu jest z powodu naszej ignorancji. Przykładowo chcę gdzieś się udać. Teraz jestem na stacji. Faktycznie tak się stało, kiedy przybyłem do Nowego Jorku pierwszy raz z Indii. Ja byłem w Butler na stacji autobusowej. Ale byłem nową osobą. Ja nie znałem zasad i reguł. Oczywiście, ktoś mną pokierował. A mimo to, ja byłem bardzo w takim zaniepokojonym stanie. Jak złapać autobus? Jak kupić bilet? Wszystko to. Niepokój umysłu jest z powodu naszej ignorancji. Ktoś wchodzi. Tak, wejdź. Tak. Niepokój umysłu jest z powodu naszej ignorancji. Tutaj bardzo wspaniałe słowo. Możesz podejść tutaj. W porządku. Tutaj bardzo wspaniałe słowo jest użyte. Dhira.
Dhira.
Dhira znaczy niezaniepokojony. Niezaniepokojony. To powinniśmy ostrożnie tak zauważyć, że nasz umysł w materialnym warunkach jest zawsze zaniepokojony. Zawsze zaniepokojony. I jest to z powodu naszych niesprzyjających warunków. Ponieważ naprawdę nasza tożsamość jest duchowa. I zostaliśmy umieszczeni w materialnych warunkach. Możemy bardzo dobrze to doświadczyć. Ja mam doświadczenie i tutaj jest kapitan Pandya. On również ma doświadczenie. On może ma większe doświadczenie ode mnie. Kiedy płynęliśmy po oceanie statkiem, Chociaż byliśmy w statku całkiem bezpiecznym, a mimo to, kiedy jest jakiś sztorm, kiedy jest jakiś niepokój na oceanie, my również jesteśmy w wielkim niepokoju, ponieważ ta sytuacja jest dla nas obca. My nie jesteśmy tak bardzo zaniepokojeni na Ziemi, tak jak jesteśmy zaniepokojeni na oceanie, ponieważ wiemy, że nasza sytuacja w oceanie nie jest naszą naturalną sytuacją. Powinniśmy wiedzieć, że niepokój jest z powodu naszej nienaturalnej sytuacji. Inaczej nie ma kwestii niepokoju. Cały niepokój umysłu jest to opisane w Śrimad Bhagavatam. To jest werset w związku z rozmowami pomiędzy Maharajem Prahladą i jego ojcem Hiranyakashipu. Jego ojciec był zatwardziałym materialistą Hiranyakashipu. Hirania znaczy złoto i Kashipu znaczy miękkie łóżko. Materialiści są zainteresowani złotem i miękkim łóżkiem dla cieszenia. Widzicie? Jego imieniem było Hiranyakashipu i Prahlada, jego syn. Prahlad znaczy Prakrishta Rupena Alada. Alada znaczy przyjemność. On zawsze jest pełen przyjemności. On nie ma nic wspólnego z materialnymi, ponieważ materialna przyjemność nie może dać nam przyjemności. To jest nasz błąd. Ale ponieważ nie posiadamy informacji o przyjemności duchowej i ponieważ jesteśmy uwarunkowani przez to materialne ciało, dlatego szukamy przyjemności poprzez materię. Teraz musimy wznieść się z tej pozycji. Wtedy możemy otrzymać nieograniczoną przyjemność. My chcemy przyjemności, ale nie chcemy takiej przyjemności, która ma koniec. My chcemy takiej bezkresnej przyjemności. To jest nasze pragnienie serca. Ale w materialnej przyjemności nie możemy mieć tego szczęścia. Nawet jeśli weźmiesz bardzo dobre pożywienie, tak smaczne, i nadal po wzięciu jakiejś części tego będziesz czuł zadowolenie. Wtedy ktoś da tobie więcej pożywienia, ty powiesz, nie, ja już nie chcę więcej. To nie jest prawdziwa przyjemność, ponieważ to się kończy. Prawdziwa przyjemność jest zdefiniowana ananta. Ananta znaczy, która nie ma końca. Tą przyjemność możesz mieć jedynie, kiedy jesteś duchowo zrealizowaną duszą. To jest możliwe. To jest możliwe. My czytamy wszystkie te pisma, Bhagavad Gita, Śrimad Bhagavatam. I jest tak wiele literatury wedyjskiej, że jeśli ktoś chce mieć życie duchowe, jest kompletna możliwość. Jest kompletna możliwość. Teraz ten Prahlad. Prahlad był chłopcem, dzieckiem, nie chłopcem. On miał jedynie 5 lat. Jego ojciec zawołał go: mój drogi synu, czego nauczyłeś się od swojego nauczyciela? Czego najlepszego? Proszę, objaśnij. Więc on objaśniał to.
Sada samudvignam dhyam asadgraha. ityatmaghatam grihandakupam banangatu jat harimasayata.
Mój drogi ojcze, jego ojciec był materialistą, dlatego materialiści są nazywani w języku sanskryckim asura. Są dwa rodzaje ludzkich istot. Cały czas.
Asura
i Deva.
Deva.
Deva oznacza ludzkie istoty, które nie są związane z Najwyższym Panem. Ich życie, które są związane z Najwyższym Panem. Ich życie jest dla realizacji Najwyższej Prawdy. One są nazywane Deva. Te na wyższych planetach są również żywe istoty. Są nazywani devatami, półbogami. Ponieważ ich taki rodzaj przyjemności jest daleko, daleko większy niż naszy. Ale ponieważ oni robią wszystko w związku z Najwyższym Panem, dlatego są nazywani devatami. Devata. Devata znaczy półbogowie. I asura. Asura znaczy coś przeciwnego. Oni jedynie cieszą się życiem dla zadowolenia zmysłów. To wszystko. Osoby zainteresowane przyjemnością zmysłową są nazywane asurami. A osoby zainteresowane niekończącą się duchową przyjemnością są nazywani devatami. Devata i asura nie znaczy, że asury są bardzo brzydcy, a devatowie są bardzo piękni. Nawet brzydka osoba może zostać devatą, półbogiem. Czy nawet piękna osoba może zostać asurem, demonem. To jest z powodu jego mentalności, ponieważ tak w ogóle dusza jest czysta. Kiedy ona jest w nienaturalnym warunkach życia, chce cieszyć się jedynie materialnymi zmysłami, on zostaje demonem. Asura może być zmieniony na półboga. Nie ma żadnej przeszkód. Prahlad Maharaja, zobaczcie, ojciec był demonem, a syn był półbogiem. Syn demona może być półbogiem. I syn półboga może być demonem. Tak jak w Indiach. Dzisiaj w Indiach jest wielki ruch dla usunięcia systemu kastowego. Ponieważ wyższa kasta, brahmini, oni głoszą z powodu swoich narodzin, że mają wyższą pozycję, a inni są w niedogodnej sytuacji, że teraz dzisiaj brahmini robią tą samą rzecz, co my robimy, śudrowie. Dlaczego oni głoszą to? I jest kłótnia, widzicie? Półbogowie i demony. Podział jest taki, oczywiście. Oczywiście, zgodnie z naszymi pismami, rodzina brahmińska znaczy rodzina półbogów. Ale ponieważ dzisiaj oni są potomkami, oni odeszli od tego, odeszli od brahminicznej kultury, oni nie są uważani za półbogów. To jest również wymienione w pismach. Są nazywani Brahma Bandhu. Zgodnie z pismami są nazywani Brahma Bandhu. Brahma Bandhu znaczy syn Brahmina, ale nie Brahmin. Tak jak syn wysokiego sędziego. On może głosić, że jestem synem wysokiego sędziego. To wszystko. Ale ponieważ on jest synem wysokiego sędziego, on nie może mówić, że ja jestem również wysokim sędzią. To bierze się pod uwagę. Demony, półbogowie. Tam nie ma takiej formuły, że w tej linii jedynie demony pojawiają się, a w tej linii jedynie półbogowie pojawią się. Demon może być zmieniony na półboga i półbogowie również mogą być zmienieni na demony. Zgodnie z ich czynami. W Bhagavad Gita zobaczycie, że ten cały podział kastowy, on jest stworzony przeze mnie. Ja go stworzyłem. Ale jak to jest? Teraz zgodnie z gunam i karmą, zgodnie z cechą i zgodnie z jego pracą. On nigdy nie mówi zgodnie z narodzinami. Tylko zobaczcie, teraz tutaj Hiranyakashipu. Hiranyakashipu jest demonem, ale jego syn jest półbogiem, Prahlad. Teraz zgodnie z narodzinami, on powinien również być demonem, ale nie. On jest półbogiem, Prahlad Maharaja. Prahlad Maharaja jest zaliczany do jednego z wielkich tych 12 wielkich osobistości, które mogą przekazywać transcendentalną wiedzę. Są nazywani Mahajanami, Mahajana. Teraz ten Prahlad Maharaja, ponieważ jest Mahajanem, jego stwierdzenie powinno być przyjęte. Więc on mówi do swojego ojca, Asuravarya, mój drogi ojcze, jesteś największym z asurów, demonu. Varya znaczy największy. Nawet jeśli on jest ojcem, on zwraca się do swojego ojca, Asuravarya, Asura, ponieważ twoim celem jest jedynie przyjemność zmysłowa. Widzicie? Ojciec zapytał syna, czego nauczyłeś się, jakiej najlepszej rzeczy, więc on również mówi szczerze przed swoim ojcem, najlepszą rzeczą, że mój drogi ojcze, dla Dehinam, tutaj również jest ta sama rzecz, Dehinam. Dehinam znaczy duchowa iskra, która przyjęła to ciało materialne. To materialne ciało jest obce. To będzie objaśnione. Tak jak twój płaszcz i koszula jest obce dla ciebie. Podobnie to materialne ciało jest obce. Dehinam znaczy ktoś, kto przyjął to materialne ciało. My przyjęliśmy. Przyjęli znaczy, że my zrobiliśmy coś, dzięki czemu my byliśmy zmuszeni przyjąć. Zmuszeni przyjąć. Tak jak jeśli jesteśmy umieszczeni w więzieniu, więzienie ma inne ubrania. Kiedy jesteś umieszczony w więzieniu, ty musisz ściągnąć swoje ubranie cywilne i nałożyć ubranie więzienne. Jeśli mówisz, nie, ja nie mogę przyjąć tego ubrania, jestem dżentelmenem, mam kosztowne ubranie, ja powinienem ubrać to. Nie, ty musisz. Siłą. Podobnie my, żywe istoty, jesteśmy zmuszeni, aby przyjąć różne rodzaje ubrań. Jest 8 milionów 400 tysięcy rodzajów ubrań, takich jak to ciało. I wasze ciało, moje ciało, widzicie? Teraz jesteśmy tutaj, wiele pań i panów, ale zobaczycie, że ciało kogokolwiek nie jest podobne do ciała innej osoby. Aranżacja Boga jest tak wspaniała, że każdy ma swoje szczególne ciało, zgodnie ze swoją pracą. To jest tak wspaniale zaaranżowane. Widzicie? Zobaczycie miliony osób i każdy jest odmienny od innego. Nie znajdziecie dwóch podobnych osób, ponieważ tam są różne rodzaje mentalności. Nie, że wszystko nasza mentalność jest jedna i ta sama. Nie. My jesteśmy. I prawa natury są tak subtelne, że zgodnie z różnymi rodzajami mentalności, oni mają różne rodzaje ciał. Prahlad Maharaja mówi, że Dehinam znaczy ci, którzy przyjęli to materialne ciało dla nich. A jaki jest ich stan teraz? Dehinam, ktoś, kto przyjął to ciało materialne, jego stan życia jest zawsze pełen niepokoju. Nie tak, że my zawsze jesteśmy, że czegoś chcemy. Nawet w swoim obowiązku, tak jak Nasz kapitan Saheb jest tutaj. Ja widziałem na statku. On miał bardzo poważne obowiązki podczas tego na oceanie. On zawsze konsultował się z tymi różnymi wskaźnikami, mapami, w którą stronę płynąć. To jest niepokój, ponieważ tak wiele rzeczy musi być pod kontrolą. Jakiś niewielki błąd mógłby skończyć się katastrofą. My nie wiemy. Ja pytałem kapitana Sahepa, gdzie my się udajemy. Ja nie wiem. Ja widziałem jedynie ogromną wodę, ale on miał tą odpowiedzialność. On wiedział, o co chodzi. Jakikolwiek odpowiedzialny oficer, jakikolwiek odpowiedzialny, wasz prezydent Johnson, on również jest pełen niepokoju. Ja jestem również pełen niepokoju. Wy również jesteście pełni niepokoju. Nawet mały ptak, zobaczycie. Daj małemu ptakowi jakieś ziarno. Zobaczysz, on się rozgląda w ten sposób, czy nie ma żadnego wroga, czy ktoś nie przychodzi, czy ktoś mnie nie zabije. Pełen niepokoju. Taka jest sytuacja. Więc ty nie możesz być wolny od niepokoju. Dehina. Prahlad Maharaja mówi. I dlaczego jest ten niepokój teraz? Ponieważ on przyjął to tymczasowe ciało. On jest wieczny. Żywa istota jest wieczna, ale była zmuszona przyjąć to tymczasowe ciało. Taka jest moja sytuacja. Ktoś powinien być świadomy swojej kiepskiej sytuacji, że jestem wieczny, ale jestem złapany, wsadzony w tymczasowe ciało, które nie będzie trwało wiecznie. Jakkolwiek mogę próbować, aby je tak odmłodzić przez tak wiele aranżacji, ale nie. Nauka nie może dać tobie trwałego życia, to nie jest możliwe. Ty możesz być dumny ze swojego naukowego postępu wiedzy, ale Bhagavad Gita mówi, że cztery rzeczy. Mój drogi panie, jakkolwiek ty możesz czynić postęp w naukowej wiedzy, nie możesz powstrzymać narodzin, nie możesz powstrzymać śmierci, nie możesz powstrzymać starości, ani nie możesz zatrzymać chorób. Widzisz? Tak długo jak mamy to ciało, my musimy mieć niepokój. Takie jest prawo natury. Teraz tutaj. Tutaj jest powiedziane, że skończmy to. Prahlad Maharaja powiedział. Mój drogi ojcze, dla osób, które przyjęły to tymczasowe materialne ciało i są pełni niepokoju zawsze dla nich, moja idea jest taka, że oni powinni porzucić to materialistyczne życie i podporządkować się Hari. Hari znaczy Bhagavan, Najwyższy Pan. Taki jest sposób wydostania się z tego. I faktycznie tak jest. W Bhagavad Gita zauważycie, w ostatniej instrukcji Arjuny, do Arjuny jest to. To jest najbardziej poufna wiedza, którą daję Tobie, ponieważ jesteś moim przyjacielem. I ponieważ tak bardzo Ciebie kocham, dlatego to jest moje ostatnie słowo. Więc możemy uwolnić się od wszelkiego niepokoju wkrótce, jak podporządkujemy się Hari. To jest cały system duchowej wiedzy. Jeśli przyjmiesz od samego początku tą zasadę, że ja muszę się podporządkować Najwyższemu Panu, wtedy tam nie ma innej potrzeby wypełniania Twojej duchowej wiedzy. To jest ostateczne rozwiązanie życia. Tapasya znaczy pokuty, przyjęcie pokut dla realizacji duchowej. Teraz ktoś, kto przyjął czczenie Najwyższego Pana, on nie ma już więcej nic do zrobienia w realizacji duchowej. On już zrealizował. On zrealizował. I po poddaniu się tak wielu surowym pokutom, jeśli ktoś nie zrozumiał, kim jest Bóg, wtedy cała rzecz jest stracona. Całe pokuny, pokuty są na nic, ponieważ on nie dotarł do ostatecznego celu. Ktoś, kto osiągnął tą wiedzę, że on może widzieć w sobie i poza sobą zawsze Najwyższego Pana, on już więcej nie ma konieczności żadnych pokut. A po poddaniu się wszelkiego rodzaju pokutom, jeśli nie mogę zrealizować, że Bóg jest wewnątrz mnie i Bóg jest na zewnątrz, wszędzie, wtedy wszystkie moje pokuty są stratą czasu. Widzicie? To jest bardzo wspaniałe. Tutaj jest powiedziane, że Dhira. Dehina znaczy ktoś, kto przyjął to ciało materialne. Asmin znaczy w tym słowie, czy w tym życiu, w tym świecie, czy w tym życiu. Jak? Dehe znaczy w tym ciele. Ponieważ Dehina znaczy ktoś, kto przyjął to ciało i Dehe w tym ciele. Więc ja siedzę w tym ciele. Teraz ja nie jestem tym ciałem. Tak jak wy jesteście w tej koszuli i płaszczu. Podobnie. Ja jestem również w tym ciele. W tym wulgarnym ciele i subtelnym ciele. To wulgarne ciało jest zrobione z tej ziemi, wody i ognia, powietrza i eteru. To wulgarne ciało. To nasze całe materialne ciało. Teraz w tej ziemi, na tej planecie, ziemia jest dominująca. Gdziekolwiek ciało, materialne ciało jest zrobione z tych pięciu elementów. Ziemi, wody, ognia, powietrza i eteru. To jest pięć składników. Tak jak ten budynek. Ten cały budynek jest zrobiony ziemi, wody i ognia. Wzięliście jakąś ziemię i później zrobiliście cegły, wypaliliście w ogniu i po zmieszaniu ziemi z wodą zrobiliście formę cegieł i później włożyliście do ognia i później, kiedy to jest już twarde wystarczająco, wtedy ułożyliście jako wielki budynek. To nie jest nic innego, ale takie przemienienie ziemi, wody i ognia, jedynie to. To wszystko. Podobnie nasze ciało jest również zrobione w ten sposób. Ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. Powietrze tak przechodzi, oddychamy. Wy wiecie, powietrze jest zawsze. To jest to poza skórą jest ziemia. I tam jest ciepło w żołądku. Bez ciepła nie możesz strawić czegokolwiek. Widzicie? Wkrótce jak ciepła jest mniej, twoja moc trawienia tak słabnie. Tak wiele rzeczy. To jest aranżacja. Teraz na tej planecie otrzymaliśmy to ciało, gdzie Ziemia jest bardzo dominująca. Podobnie na innych planetach, gdzieś jest bardzo dominująca woda, gdzieś jest bardzo dominujący ogień. Na Słońcu ciała tamtejsze, tam również są żywe istoty, ale ich ciała są tak zrobione, że one są ogniste. One mogą istnieć w ogniu. Podobnie Varuna Loka, Venu. Wszystkie te planety, one mają różne rodzaje ciał. Tak jak tutaj możesz doświadczyć, że w wodzie istoty wodne mają inny rodzaj ciał. Przez lata Tam są zwierzęta wodne, one są w wodzie. One są w wielkiej wygodzie. Ale w chwili, jak wyciągniesz ją na ziemię, ona ginie. Podobnie ty jesteś bardzo wygodnie, żyjesz na ziemi. Ale przez chwilę, jeśli jesteś włożony do wody, ty zginiesz. Ponieważ twoje ciało, cielesna budowa jest odmienna. Jego ciało, cielesna budowa jest odmienna. Ciało ptaka, ptak, ciężki ptak może latać. Ale to Bóg zrobił tak, ten latający instrument. Ale twój instrument zrobiony przez człowieka czasami ma wypadki, katastrofy, widzisz? Ponieważ to jest sztuczne. Taka jest aranżacja. Każda żywa istota ma szczególny rodzaj ciała. Więc jaka jest natura tego ciała? Teraz tutaj materia będzie objaśniona, że jak my zmieniamy nasze ciało, jak? Ale ponieważ to jest trudny problem dla nas, ponieważ jesteśmy w takiej idei utożsamiania się z tym ciałem, że utożsamiamy ciało z duszą. Teraz pierwsza lekcja ABCD duchowej wiedzy jest zrozumieć, że nie jestem tym ciałem. Dopóki ktoś nie jest mocno przekonany, że nie jestem tym ciałem, on nie może czynić postępu w linii duchowej. Pierwsza lekcja w Bhagavad Gita jest przyjmowana w ten sposób. Tutaj to jest dehinosmin, dehi, dusza, dusza. Dehi znaczy dusza. Ktoś, kto przyjął to ciało, materialne ciało, on jest nazywany dehi. Asmin, on jest tam. On tam jest. Ale jego ciało się zmienia. Widzicie? Ciało się zmienia. Teraz nasze ciało było uformowane w łonie naszej matki. To jest również opisane w Śrimad Bhagavatam. Fizjologia. Fizjologia tego ciała. Jest powiedziane tam, że zgodnie z naszą karmą my zostaliśmy umieszczeni w nasienie ojca, wszczepieni do łona matki. I wydzieliny ojca i wydzieliny matki się połączyły i uformowały formę groszku. I ten groszek stopniowo rozwinął się. Po 3 miesiącach są takie otwory, 9 otworów. Oczy, uszy, nos i... Tak jak mamy 9 otworów. I w 7 miesiącu całe ciało jest kompletne. Później dziecko uzyskuje świadomość i po 10 miesiącach jest gotowe, aby wyjść. I przez powietrze, te same powietrze zmusza dziecko, aby wyszło z tego, z łona matki. Ponieważ tak długo, jak dziecko pozostaje w łonie matki, ona... Tam jest takie połączenie pępowiny pomiędzy dzieckiem i matką. I jak dziecko już wychodzi z łona, ta pępowina jest odcinana i ono staje się oddzielną tożsamością, istotą. Takie jest prawo. Teraz nasz punkt jest taki, że tak jak z łona matki, od samego początku naszych narodzin, jak ciało się rozwija, podobnie po wyjściu tego ciała, ono również się rozwija. Ale duchowa iskra tam jest, taka sama. Ciało się rozwija. Teraz ten rozwój od tego małego dziecka, ono rośnie bardziej, wtedy staje się chłopcem, później młodzieńcem, później stopniowo starzeje się tak jak ja i później stopniowo, kiedy to ciało już dłużej nie jest użyteczne, wtedy to musi być porzucone, inne ciało musi być przyjęte. To jest proces transmigracji, przechodzenia duszy. Ja myślę, tam nie ma problemu do zrozumienia tej prostego procesu. Teraz dusza tam jest i ciało zmienia się w każdej chwili. w każdej chwili, tak niepostrzegalnie, tak jeśli widziałeś jakieś dziecko twojego przyjaciela, małe, po kilku latach pójdziesz do tego domu przyjaciela i zobaczysz dziecko. O, urosłeś tak wielki. Ty urosłeś tak wielki. Ale ojciec, matka nie może tego widzieć, ponieważ oni widzą codziennie. Oni nie widzą, że jak moje dziecko urosło, jak moje dziecko rośnie codziennie. Ale osoba, która przyszła tak nagle, po 5 latach, on mówi, o, dziecko jest takie duże. Więc tak niepostrzegalnie nasze komórki krwi w każdej chwili się zmieniają. W każdej chwili. To jest również nauka medyczna, że my zmieniamy nasze komórki krwi w każdej chwili. Widzicie? Podobnie. Jaka jest trudność, aby zrozumieć, że dusza przechodzi z jednego ciała do innego? Jest to bardzo wspaniale objaśnione tutaj. Jak właściciel ciała jest w ciele, ale ciało się zmienia, jedno po drugim. Tutaj dwa przykłady są podane. Kaumaram. Kaumaram znaczy wiek aż do 15 lat. Wiek do 15 lat. To jest nazywane kaumaram. I po 15, od 16 lat w górę, powiedzmy do 40 lat, ktoś jest młody. I po 40 latach ktoś się starzeje. To jest proces tego ciała. Ale to zostanie później objaśnione, że dusza w ciele się nie zmienia. Ciało się zmienia. Dhira znaczy osoba, która jest poza ignorancją. My zaczynaliśmy pierwsze objaśnienie. Dhira to jest ten, który jest poza ignorancją. To znaczy, ktoś, kto wie, ktoś, kto zna proces ciała, że zmienia się w każdej chwili. Wtedy, dlaczego miałby rozpaczać, kiedy to ciało jest porzucone i inne ciało jest przyjęte? Przykładowo, jeśli ja wyrzucę moje przykrycie ciała i wezmę inne przykrycie, wtedy nad czym rozpaczać? Jaki jest powód do rozpaczy? Ktoś powinien raczej być zadowolony, że stare ubranie jest wyrzucone, a nowe ubranie jest nałożone. Ta kwestia, ponieważ Arjuna był zaniepokojony, że jak mogę walczyć z moim dziadkiem, to jest w porządku, to jest mój obowiązek walczyć, ale jak ja mogłem walczyć z moim dziadkiem, Bhishmadevą, z moim nauczycielem, Dronacharyą, to nie jest możliwe. On grał taką rolę głupca, ale on nie był głupcem, po prostu aby nas nauczać. Dopóki nie zostałby głupcem takim jak my, dlaczego ta Bhagavad Gita została wypowiedziana? Bhagavad Gita. To jest taka gra. Krishna jest stałym towarzyszem Arjuny. Arjuna nie może być umieszczony w takiej ignorancji. To jest dla naszej korzyści, że przez wolę Pana Kryszny Arjuna jest umieszczony w takim rodzaju ignorancji. Dlatego on pyta Krishnę, zadaje Krishnie wszystkie te pytania, tak jak głupiec. I Krishna daje instrukcje, tak żeby to było spisane w historii Mahabharaty dla przyszłych pokoleń. Tutaj Arjuna, on odmawia walki, że jak mogę walczyć z moim dziadkiem? Widzicie? On jest takim pełnym szacunku. On mnie wychowywał po śmierci mojego ojca. Tutaj jest mój nauczyciel, Dronacharya. On nauczył mnie tej sztuki wojennej. Jakkolwiek jestem wojownikiem, moja moja taka ekspertyza w walce jest z powodu Jego. I czy Ty myślisz, Krishna, że ja mam, powinienem ich zabić? Nie. Ja mogę z nimi walczyć, ja mogę ich zabić, ale to nie jest mój obowiązek. Arjuna mówił w ten sposób, ale Krishna mówi, nie, Ty musisz wypełniać swoje obowiązki, nieważne czym to jest, czy to jest Twój dziadek, czy Twój nauczyciel, nie. Kiedy jest walka, jesteś kshatrią, wojownikiem. Kshatria nie powinien. Kshatria niczego nie rozważa podczas walki, on musi walczyć. Tutaj jest rzecz, że Krishna nie mówi, że stań się taki, nie używaj przemocy. Nie. Nigdy tego nie mówi. Kiedy jest kwestia walki, dla właściwej sprawy ty musisz walczyć. Tam nie ma kwestii nieużywania przemocy. Widzisz? Teraz. Teraz on mówi, że nie smuć się. Nawet Twój dziadek, Bhishmadeva, nawet Twój Dronacharya, to będzie dobre dla nich, ponieważ oni są teraz już starzy, a wkrótce, jak będą martwi, otrzymają nowe ciała. Nie powinieneś się smucić. Jedna rzecz jest, czy Ty chcesz powiedzieć, że dlatego starcy powinni być zabici? Nie. Nie możemy zabijać bez powodu. Nie, to będzie wielkim grzechem. Ale tu jest walka. To jest walka w właściwej sprawie. Oni nie są zabójcami. Jest powiedziane, że kshatriya, wojownik, który polegnie na polu bitwy, od razu wznosi się na wyższe planety. Widzisz? Ponieważ we właściwej sprawie, jeśli ktoś polegnie, odda swoje życie, tak wiele osób, one poległy dla sprawy kraju. Czy chcesz powiedzieć, że oni są grzeszni? Czy że pójdą do piekła? Nie, nie, nie. Osoby, które oddały swoje życie w dobrej sprawie, w następnym życiu będą mieli wspaniałe życie. Ale jeśli popełnisz samobójstwo, bez żadnego powodu, i wtedy będziesz grzeszny. Ty będziesz grzeszny. Oczywiście, my otrzymujemy wiedzę z tego. Dhira, ktoś, kto ma kompletną wiedzę o konstytucji tego ciała i konstytucji duszy, oni nie są zasmuceni, kiedy dusza przechodzi z jednego ciała do innego. To jest substancja całego tego wersetu. Teraz tutaj jakieś filozoficzne pytanie można zadać. Są dwie grupy filozofów, że po wyzwoleniu, po uwolnieniu się z tego ciała, dusza pogrąża się w najwyższej duszy. To pytanie my już omawialiśmy. I mimo to nie ma szkody omawiać tego znowu, ponieważ ja chciałem powiedzieć, jak jest jakaś substancjonalna wiedza, jeśli to jest omawiane raz po raz, dwa, trzy razy, to jest lepiej. Teraz Krishna wskazuje, że każda dusza jest indywidualną duszą. Każda dusza. I takie jest nasze doświadczenie, że każdy jeden z nas, my mamy jakąś indywidualną świadomość. Nie tak, że moja świadomość jest równa Twojej świadomości. Ja nie wiem, co dzieje się w Twojej duszy. My jesteśmy wszyscy indywidualnymi duszami, ale zgodnie z filozofami Mayavadi, oni mówią, tak niebo, eter jest wszędzie, w Twoim ciele i w moim, w każdego. Ale eter przyjął formę z powodu tego szczególnego ciała. Ale kiedy ciało jest zniszczone, eter, chciałem powiedzieć, pogrąża się w większym eterze. To jest nazywane Gatakasha Potakasha. To znaczy, Akasha jest tutaj. Teraz Akasha znaczy eter. Eter jest tutaj. Ten eter, teraz moje to ciało. Teraz to ciało, tam jest również eter. Teraz, jak tylko to ciało będzie zniszczone, będzie spalone, w inny sposób zniszczone, wtedy ten eter w moim ciele pogrąża się w większym eterze. Ten rodzaj argumentu nie jest przyjmowany w Bhagavad Gita, ponieważ pierwszym powodem jest, że eter jest materialną rzeczą. Eter jest materialną rzeczą, a dusza jest duchowa. My będziemy mieli w późniejszych ślokach, że dusza nie może być pocięta. Dusza nie może być pocięta na kawałki. Duch nie może być. My otrzymamy tą ślokę. Dusza nigdy nie może być pocięta na kawałki. Widzicie? Tak jak tutaj jest papier. Ja mogę podrzeć ten papier na kawałki, ale to nie jest możliwe dla duszy. Wtedy ona straciłaby swoją wieczność czy swoją stabilność. Widzicie? My nie możemy porównywać eteru z duszą, ponieważ to są dwa różne tematy. Widzicie? Analogia. Teraz ci, którzy są obecni tutaj, ci, którzy mają wiedzę o logice, analogia. Analogia jest możliwa, kiedy dwie rzeczy są, kiedy tam jest większa liczba podobieństw dwóch rzeczy, wtedy tam może być analogia. Inaczej tam nie ma kwestii analogii. Tak, jeśli powiem, o, twarz tej pani jest jak księżyc. Teraz tam musi być jakieś podobieństwo w tej twarzy i księżycu. Jak księżyc jest świetlisty i bardzo pięknie wygląda, dlatego ta twarz musi być bardzo piękna i bardzo świetlista. A jeśli twarz jest brzydka, jak ja mogę porównywać z księżycem? Kiedykolwiek robimy jakąś analogię, tam muszą być jakieś punkty, większa liczba punktów wspólnych, podobnych. Teraz tutaj eter jest materialną rzeczą, a dusza jest duchową rzeczą, więc tam nie ma podobieństw w ogóle. W ogóle. I poza tym, dusza, indywidualna dusza jest odmienna od samego początku. Nitya. W późniejszych wersetach my dojdziemy do zrozumienia. Pan mówi, że te indywidualne dusze, one są moimi integralnymi cząstkami. Jiva Bhuta, czy te żywe istoty, one są moimi integralnymi cząstkami. Jak tak jest? Ja mogę dać Wam bardzo dobry przykład. Tak jak słońce. Słońce i promienie słoneczne. Czym jest promień słoneczny? Promień słoneczny, jeszcze zanalizujesz fizycznie, zauważysz małe molekuły świecące, atomów, świecące atomy. To jest materialne, widzisz? Promień słoneczny nie jest niczym innym, ale połączeniem, jak chciałem powiedzieć, świecących atomów. To nie jest jednorodna, homogeniczna rzecz. Cokolwiek przyjmiesz, jesteś artystą, ty bierzesz punkt, jakiś kolor i ty jesteś fotografem i jeśli ty analizujesz to pod mikroskopem czy pod takim szkłem powiększającym, zobaczysz tak wiele takich punktów. Czy tak nie jest? Jesteś również artystą. Więc w naturze Boga Tam nie ma nic jednorodnego, homogenicznego. Tam nie ma nic jednorodnego. Wszelkie molekuły, atomy, cząsteczki, nawet w materii. Podobnie, my, żywe istoty, jesteśmy również duchowymi atomami. Jesteśmy duchowymi atomami. I nasza wielkość również była podana w pismach. Ta wielkość jest stwierdzona w Puranach. Keshagra, twój włos. Ja nie mam długich włosów, wy macie. Teraz ty możesz zobaczyć końcówkę włosa, Keshagra. Agra znaczy końcówka włosa, punkt. Teraz punkt włosa, jeśli podzielisz na 100 części, to jest wielkość. To jest nie do wyobrażenia, to nie jest wyobrażenia dla ciebie. Nie jest do wyobrażenia dla ciebie, jak punkcik włosa może być podzielony na 100 części. Ale teraz weź tą jedną cząstkę z tego podziału i znowu podziel na 100 części. To jest poza twoim doświadczeniem, poza twoją mocą. Przez obliczenia arytmetyczne matematycy mówią, że punkt nie ma długości i szerokości. O, to jest oszołomienie, ponieważ on nie może zmierzyć długości i szerokości punktu. Dlatego mówi coś takiego. Ale punkt ma długość i szerokość. Dlatego pewna grupa filozofów, oni są zdziwieni, jedynie widząc wielkość rozmiaru Pana. Ale tam jest mniejsze, najmniejsze, Anor Aniyan. To jest dużo mniejsze niż atom, ale to jest poza naszym doświadczeniem. Dlatego my mówimy nirakara. Nirakar znaczy, my nie możemy zmierzyć akara prawdziwej formy. Nirakara nie znaczy, że ona nie ma formy. To ma formę. Po prostu zobacz. Oni mówią, że punkt nie ma długości i szerokości. Podobnie dusza ma wszystko, długość i w tym punkcie ma swoje głowę, nogi, wszystko, świadomość, wszystko tam jest. I ponieważ to jest poza oszacowaniem naszej ludzkiej wiedzy, dlatego oni są oszołomieni. Nie nirakar. Ona ma formę. Ale my jesteśmy, nasze zmysły są tak ślepe, że nie możemy tego oszacować. Teraz, w tych dniach naukowego postępu, wy weźcie martwą osobę. Usiądź, teraz my zobaczymy, jak dusza przechodzi z tego ciała do innego. Nie możesz zobaczyć. Nie możesz zobaczyć. Nasze oczy nie mają kwalifikacji, aby to zobaczyć. Dlatego wszystkie zmysły, one powinny być uduchowione. Jeśli chcemy zobaczyć duchową całość, Pan jest duchową całością. My nie możemy widzieć nawet cząstki duszy nasze. My jesteśmy bardzo dumni z naszych zmysłów, ale nasze zmysły są tak niedoskonałe. Teraz ja widzę swoimi oczyma, ale nie mogę widzieć moich powiek. Widzicie? Powieki są tak blisko przy moich oczach, ale ja nie mogę widzieć ich. Nasza moc używania zmysłów jest bardzo ograniczona. Nie powinniśmy polegać jedynie na zmysłach pratyaksza. To jest nazywane pratyaksza anumana. Są trzy rodzaje dowodów. Pratyaksza znaczy, ty możesz bezpośrednio postrzec. To jest nazywane pratyaksza anumana. Anumana znaczy, ty możesz tak sprawdzić. To może być coś takiego, przypuszczać. To może być coś takiego, prawdopodobnie jak to. To jest nazywane anumana. A innym dowodem jest aititya. Aititya znaczy przyjmowanie dowodów od autorytetu. Więc zgodnie, spośród tych trzech dowodów, ten dowód Aititya, tak my przyjmujemy instrukcję Bhagavad Gity. Dźwięk. Dźwięk wibrowany przez największą osobistość, Sri Krishnę. Ten rodzaj pramana jest przyjmowany. To jest najlepsze. To jest najlepszy sposób zdobywania wiedzy. Ponieważ co do bezpośredniego dowodu, to jest niemożliwe, ponieważ nasze zmysły są tak niedoskonałe. My nie możemy mieć czegokolwiek. My możemy mieć jakąś bezpośrednie doświadczenie pewnych rzeczy, ale nie wszystkiego, szczególnie dla tych duchowych rzeczy, które są poza naszym doświadczeniem. Pratyaksha oznacza bezpośredni dowód, ty nie możesz mieć. Anumana znaczy spekulacja jedynie. To może być coś takiego. To jest również niedoskonałe, ponieważ nasze myślenie jest również ograniczone, ponieważ nasze zmysły są ograniczone. Nasza moc myślenia, umysł jest jednym ze zmysłów. Spośród 10 umysł jest uważany za 11 zmysł. Jest 5 karmendriya i 5 organów zmysłowych, organów działania, 10 i umysł jest głównym. Umysł jest również uważany za jeden ze zmysłów, główny zmysł. Widzicie? Ponieważ to jest zmysł, to jest niedoskonałe, więc przez mentalną spekulację nie możemy mieć właściwej konkluzji dzięki mentalnej spekulacji. Osoby jedynie spekulujące umysłem, one mogą uczynić jakiś postęp do pewnego rozmiaru, ale nie mogą dotrzeć do ostatecznego celu. To nie jest możliwe dzięki spekulacji umysłowej. Ani to nie jest możliwe przez bezpośredni dowód. Jedynie możliwy dowód jest autorytet. Autorytet. Tak jak wczoraj również ja dawałem wam przykład. Tak jak jeśli dziecko poprosi swoją matkę, kim jest mój ojciec? Zapyta. Teraz matka mówi, tutaj jest twój ojciec. Teraz jeśli dziecko powie, ja nie wierzę w to, więc ono nie ma innego źródła wiedzy. Za wyjątkiem wersji matki, że tutaj jest twój ojciec, on nie ma innej alternatywy, aby poznać, kim jest jego ojciec. To jest taka rzecz, że ani on nie może wyobrazić sobie, spekulować, o, on może jest moim ojcem, a może on jest moim ojcem, on może moim ojcem. Wiele ojców on może zebrać, to nie jest możliwe. Ani to nie jest możliwe przez bezpośrednią percepcję. Jedyna możliwość jest dowód matki. Podobnie jak matka jest autorytetem dla dziecka, podobnie śruti, wedy, one są nazywane matką wiedzy. Dla takiej duchowej wiedzy, po taką duchową wiedzę, my musimy przyjąć autorytet. Teraz tutaj Bhagavad Gita jest autorytetem. To jest przyjmowane. Nie myślcie, że to jest pismo hindusów. Nie. To jest dla wszystkich ludzkich istot. Tam jest rozumne. Tam jest nauka, tam jest filozofia. To nie jest dogmatyczne. To powinno być jedynie zrozumiane. I nie tylko to. Faktycznie to jest przyjmowane przez wszystkie kraje. Nie tylko w waszym kraju, ale również w innych krajach. Bhagavad Gita jest przyjmowana jako jedna z największych książek autorytatywnych. To jest proces. Powinniście poznać to, że dusza, jak to jest stwierdzone w Bhagavad Gicie, tak jak dusza jest w ciele i ciało zmienia się w każdej chwili, podobnie w ostatniej zmianie to jest nazywane śmiercią. I tutaj jeszcze jest kilka zdań. nie ma głosu Prabhupada. Śmierć nie jest niczym innym, ale ostateczną zmianą tego obecnego ciała. To wszystko. I nasz stan śmierci jest jedynie przez 7 miesięcy. Wkrótce jak ja opuszczę to ciało, od razu jestem tak jakby wszczykiwany do ciała innej matki, zgodnie z moją karmą. Ja mogę być tak wszczepiony do łona księżniczki. Ja mogę być wszczepiony do matki psa. Widzicie? To jest z powodu mojej karmy. Widzicie? Ojciec jest obecny tam. Pies, ojciec jest tam obecny. Ojciec król jest tam obecny. Półbóg ojciec jest tam obecny. Tam nie ma niedoboru ojców, ale to będzie zależało od mojej karmy. Jakiego rodzaju ojca ja u jakiego rodzaju ojca ja przyjmę schronienie. Te rzeczy tam są. Muszą być przyjęte od autorytatywnych pism, jak Śrimad Bhagavad Gita i Śrimad Bhagavatam. I wtedy to będzie możliwe dla nas zrozumieć rzeczy takimi, jakimi one są. Tam nie ma kwestii sekciarstwa. Tam nie ma kwestii tego izmu czy tego izmu. To jest kwestia czystej wiedzy. Dziękuję Wam bardzo. Cześć, Prabhupada. Cześć, Acharya Deva.